Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa, a w studio witam naszego gościa, ksiądz biskup dr Adam Lepa, członek Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Witam serdecznie, ekscelencjo, szczęść Boże.
Również witam i szczęść Boże jeszcze.
Tak się składa, że spotykamy się rokrocznie w okolicach wspomnienia patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego. Tak jest i dzisiaj. No i zwykle temu wspomnieniu towarzyszy konferencja, sympozjum przygotowywane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. W tym roku zatytułowane Oblicza Autorytetu. Czy to jest tak, księże biskupie, to moje pierwsze pytanie, że mamy dzisiaj do czynienia z deficytem autorytetu, że chcieliśmy jakby na to zwrócić uwagę?
To dzisiejsze sympozjum otworzyło nam szerzej oczy. Sądzę, że również doznali tego przeświadczenia uczestnicy spotkania. Między innymi na to, że mamy dzisiaj kryzys i to dość powszechny kryzys autorytetu. Może nawet nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, ale chociażby coraz mniej mówi się o autorytecie. I co jeszcze jest znamienne i mówiące właśnie o tej sytuacji niekorzystnej dla autorytetu i dla całego społeczeństwa, że mianowicie mówi się raczej o zagrożeniach, przed którymi stoi autorytet, czy pośród których znalazł się obecnie autorytet. Natomiast prawie nigdy nie mówi się o kształceniu autorytetu, o tym, jak się rozpoznaje moralne, czy jak to często mówimy, niekwestionowane autorytety. No więc tego rodzaju jakieś dysproporcje, czy dziwne sytuacje, one napawają nas niepokojem, co będzie dalej.
No bo media są tymi, którzy dzisiaj w zasadzie ten autorytet kreują, mówią widzom, najczęściej widzom, kto tym autorytetem ma być. Autorytetami stają się dzisiaj celebryci, ci, którzy często pojawiają się w mediach, choć, prawdę mówiąc, zwykle, kiedy się ich słucha, lepiej się ich ogląda niż słucha, może tak powiem.
Tak, no dzisiaj jest kult gwiazd i właściwie ten kult zrodził się w mediach i media robią wszystko, żeby podsycać ten kult. To jest też i zagadnienie nie tylko społeczne, również pedagogiczne, ale ponieważ media są największą fabryką iluzji, to dzięki temu mogą fabrykować i nowe autorytety. To znaczy te autorytety, które są proponowane przez media, one są szybko kupowane przez audytorium, dlatego że są podawane w otoczce tej właśnie iluzji, która sprawia, że trzeba się nie trzeba myśleć, nie trzeba zastanawiać się nad tym, czy to jest prawda, czy nie. To jest to wszystko podawane w pięknym opakowaniu. I dlatego mówimy, że właśnie te autorytety medialne sprzedają się coraz łatwiej, zwłaszcza w telewizji.
Ksiądz biskup podjął się niełatwego zadania, bo mamy dzisiaj mówić o słowie w świecie mediów. Tak prawdę mówiąc, no dzisiaj chyba jest ogromny brak słowa w mediach niosącego treść, bo o takie słowo chodzi.
Tak. Pewnie słowo jest obecne w mediach. Trudno sobie wyobrazić media bez słowa. Oczywiście tam jest dysproporcja, jest więcej obrazu, zwłaszcza w tych wizualnych czy audiowizualnych mediach, ale słowo jest spychane na margines i słowo się źle czuje pod wpływem obrazu, zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia z rozpowszechnianą wciąż taką, można powiedzieć, sytuacją, gdzie jest dysproporcja między obrazem i słowem, gdzie mamy do czynienia z dominacją obrazu, wtedy tym bardziej jesteśmy zatroskani o słowo, co się dzieje z tym słowem. Najczęściej mówimy o tym, co się dzieje z człowiekiem pod wpływem mediów. I w związku z tym należałoby się zastanowić nad tym, co się dzieje ze słowem, które jest jakże bardzo ważnym elementem łączności międzyludzkiej, jest wyjątkowo ważnym składnikiem kultury rodzimej, jest też, o czym często się zapomina, jest też tym czynnikiem, który rozwija umysłowość człowieka, myśl człowieka. Bez słowa to wszystko byłoby niemożliwe. I teraz, jeżeli to słowo jest zagrożone również ze strony mediów, to powstaje jakiś problem.
Słowo, wyobrażam sobie, to, które jest takie, nazwijmy to, treściwe, czyli pełne, ono zawsze powinno budować tego, do którego trafia. Nawet jeżeli jest to słowo jakiejś krytyki, prawda, no to ma być to krytyka, która służy jakiemuś dobru, rozwojowi, jakiemuś uwrażliwieniu. Natomiast dzisiaj wydaje się, że słowa są tak po prostu rzucane w przestrzeń publiczną, na chybił trafił i ktokolwiek dostanie, może czuć się jak trafiony jakimś pociskiem, wielu jeszcze obrywa tak zwanym rykoszetem. Te słowa mają dzisiaj niewielką zawartość merytoryczną, ale za to siłę rażenia potworną.
Dotknął się z redaktor do sprawy najważniejszej. Dzisiaj nawet w literaturze światowej podkreśla się, że słowa nie tylko znaczą, one czynią. Nawet się mówi, że słowo to jest czynienie czegoś nowego poprzez słowo. Słowo kształtuje drugiego człowieka. I dlatego Ojciec Święty, o czym jeszcze za chwilę powiem, w swojej słynnej homilii w Olsztynie wygłoszonej właśnie na to kładł nacisk, żeby z odpowiedzialnością wypowiadać słowa. U nas, tu jeszcze dodam w nawiązaniu do tej myśli, bo ona jest niezwykła i jest bardzo ważna i należałoby do niej wracać, jak wielką wagę odgrywa i spełnia rolę wyjątkową właśnie to słowo. Mianowicie w naszej liturgii, w liturgii katolickiej, słowo widać ma tę taką siłę stwórczą, no podczas przeistoczenia. Słowa pewnie wypowiadane przez człowieka, ale w następstwie tych słów, jakże istotnych, ważnych, są słowa Chrystusa, dokonywane jest to dzieło, właściwie cud przeistoczenia, kiedy kapłan rozgrzesza, posługuje się słowami, jak ważny efekt. Dalej błogosławieństwo, kiedy błogosławimy, jest też coś, czego nie da się opisać do końca, ale co jest bardzo ważne, co jest człowiekowi bardzo potrzebne. Niedawno, bo w ubiegłą niedzielę uczestniczyłem w pięknej uroczystości w parafii Dobroń. Obchodziliśmy tam 125. rocznicę miejscowego chóru. Nawiasem mówiąc, to jest parafia, w której pierwsze kroki stawiałem po święceniach. I po przyświętej przychodzi mama z dzieckiem, z córeczką i powiada: proszę księdza biskupa, bardzo proszę o błogosławieństwo dla mojego dziecka. Pytam, pewnie choruje dziewczynka 4. klasy. A ona mówi wprost przeciwnie. Nigdy dotąd nam nie chorowała. A wie ksiądz biskup dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że oboje z mężem ją błogosławimy codziennie. I dzisiaj sobie postanowiłam poprosić księdza biskupa o błogosławieństwo. Tak sobie pomyślałem, jakie te matki są mądre. Potrafią nie tylko ograniczać się do tego, co myślą, co mówią, ale także sięgają po te działania nadprzyrodzone. Bo przecież Kościół dzisiaj zachęca rodziców, chrzestnych i najbliższą rodzinę do błogosławienia tego dziecka, które potem rośnie wraz z błogosławieństwem. I dlatego mówi się, że jeżeli w rodzinie dziecko jest błogosławione przez swoich rodziców, to później nie musi być bierzmowane przez ojca. Wiemy w jaki sposób i za pośrednictwem czego. Także tutaj ciągle mamy na uwadze moc i siłę twórczą słowa.
Kiedy ksiądz biskup wspomniał na temat liturgii, rzeczywiście to słowo, które staje się ciałem, ale także ambonę nazywamy takim stołem słowa, prawda? O dwóch stołach jest mowa. Stół Eucharystii i stół słowa. I to słowo, myślę, że wielu także naszych telewidzów uczestniczyło w takiej liturgii, jest i okadzane, prawda? I niesione w procesji, i wywyższone. Ewangeliarz jest wywyższony, bo to słowo jakby ma zamieszkać pośród nas z tą mocą, którą reprezentuje. Ale też, kiedy na przykład oglądamy różnego rodzaju konferencje prasowe, kiedy oglądamy różnego rodzaju debaty, no to ta celebracja słowa, to niejako dotykanie słowa przez bibułkę nieraz przez polityków, wydaje się zwykłym pustosłowiem, bo dzisiaj mówię to, a jutro mogę mówić coś zupełnie innego przed tymi samymi kamerami, do tych samych widzów, a ci biedni widzowie nawet nie zauważają, że ten polityk wczoraj mówił dokładnie przeciwnie.
Choć mają nie najgorszą pamięć.
Choć mają
przy jakiejś innej okazji przypomną sobie to.
Jak to jest z tym słowem? Z tym słowem, co się dzieje pod wpływem mediów?
No ono jest jednak spychane na margines. Poza tym człowiek dzisiaj woli oglądać, niż mówić, niż czytać.
Czyli homo videns.
Tak, videns. I poza tym to nie wymaga myślenia. I dlatego mówi się dzisiaj o konsumowaniu mediów, konsumowaniu nawet tego spotkania z politykiem, czy o konsumowaniu konferencji prasowej. Tam myślenie idzie na dalszy plan. Myślę nie tylko o ludziach prostych, ale także i o inteligencji, która odzwyczaiła się myśleć wnikliwie, krytycznie i z takim wyciąganiem wniosków na przyszłość, również w odniesieniu do słowa, do jego miejsca, do jego pozycji. I już teraz można byłoby sformułować taki wniosek, żebyśmy przy każdej okazji promowali słowo, przypominali. Obraz jest ważny, ale słowo jest najważniejsze. Bo ono było na początku. Mhm.
Zagrożeniem dla słowa jest także powierzchowność. Kiedy prowadzone są w różnych mediach i publicznych, i komercyjnych rozmowy, wywiady z różnymi osobami, to w zasadzie jest tylko ślizganie się po powierzchni tematów. Nie zdąży skończyć jeszcze zdania rozmówca, którego przecież zapytano o to zdanie, a już jest to zdanie przerywane, przeskakiwane na inny temat. Dziennikarz puentuje tak, jak chce. Jaki związek by ksiądz biskup uczynił pomiędzy powierzchownością a rzetelnością?
Właśnie to też trzeba by przypisać mediom. No trudno, taka już jest uroda tych mediów, że one skłaniają nie do pogłębionego podchodzenia do problemów, które przedstawiają, tylko jest to ślizganie się po powierzchni. Właściwie to jest tak jak z naturą chociażby plakatu. Plakat musi być w ciągu 2 sekund najdłużej przeczytany, a więc w biegu. Oczywiście to jest odbiór bardzo powierzchowny i to wystarczy człowiekowi, który idzie ulicą i ten plakat odczytuje. On się nie wgłębia. Podobnie zresztą rzecz się ma z telewizją czy z innymi medialnymi obrazami.
Bo plakat czy billboard no nie ma za zadania niesienia treści, prawda? Czyli tego, co jest sednem przekazu. On ma wyrabiać nastawienie emocjonalne do danej marki, do danego produktu. No wydaje się, że właśnie tak dzisiaj zaczynają funkcjonować.
Też oczywiście informuje, bo powinien też. Zresztą wszystko zależy od tego, jakiego typu jest ten plakat, ale takie plakatowe myślenie jest. I nawet się mówi w literaturze poświęconej mediom, że jest mentalność plakatowa. Taka bardzo powierzchowna. Bardzo. Gdzieś spotkałem ktoś wskazał na pewne zjawisko, mianowicie, że dzisiaj mamy do czynienia z cywilizacją guzika. Guzik to jest, wiadomo, to jest nic. Jest symbolem rzeczy najmniej ważnych. Że właśnie ta cywilizacja, która się rodzi, kształtuje, ona odwraca uwagę od tego, co jest najważniejsze. Również nie sprzyjała się temu pogłębionemu patrzeniu na rzeczywistość. I dlatego to, co jest drugotrzeciorzędne, co stanowi właśnie ten przysłowiowy guzik, jest przedmiotem jakiegoś zainteresowania. Więc znowu jest jakaś odwrotna sytuacja do tej, jaka powinna być w odbiorze rzeczywistości i również w odbiorze mediów.
To naturalnie nie jest temat naszej rozmowy, ale kiedy tak chociażby przypominam sobie sugestie strony rządowej, żeby nie zadawać pytań odnośnie katastrofy smoleńskiej, bo to może urazić przyjaźń polsko-rosyjską i tak dalej, czyli apelowano do dziennikarzy, żeby nie byli dziennikarzami. Prawda? No bo jakby...
Żeby się sprzeniewierzyli swojemu powołaniu.
Tak, tak.
Tak można by też sformułować.
Także to takie zachęty to wręcz no, mało przyzwoite były. A teraz z kolei, kiedy też obserwujemy tę sytuację, przynajmniej to jest moja ocena, tak to widzę, po tych zaniedbaniach rządu związanych chociażby z reakcją na raport MAK-u, mówi się o tym, ile dostaną rodziny ofiar odszkodowania, tak? Czyli zwrócenie znowu reflektorów na rodziny ofiar i wywołanie tak naprawdę znowu społecznej burzy, byle tylko na nas te reflektory już nie były skierowane, bo nam dosyć gorąco się zrobiło w ostatnim czasie.
Tak, to są niestety te manewry odciągające od tego, co jest najważniejsze. Tak, natomiast ja się cieszę, że ten temat został przyjęty przez ojca redaktora słowo w świecie mediów. Dlaczego wybraliśmy ten temat? No, ja widziałbym trzy powody. Po pierwsze, dlatego, że zastanawiamy się od dawna, jak tylko pojawiły się media, zwłaszcza te media ikoniczne, mówiąc najogólniej, nad tym, co się dzieje z człowiekiem pod wpływem mediów. Zatem dobrze byłoby sobie wreszcie zadać to pytanie, co się dzieje ze słowem, które jest najważniejszym narzędziem w komunikacji międzyludzkiej, co się dzieje pod wpływem mediów. To byłby ten pierwszy motyw i powód tego naszego tematu. Drugi powód, już zresztą dotknięty przez ojca redaktora, to mianowicie, że dzieje się niedobrze z językiem, dzieje się niedobrze ze słowem. Boleją nad tym językoznawcy, ale także poloniści, duszpasterze, rodzice, którzy nie mogą rozpoznać swoich dzieci, które z kolei wracają albo z przedszkola, albo ze szkoły i przynoszą jakiś nowy bagaż języka czy słowa. I wreszcie trzeci powód, który sprawił, że podjęliśmy właśnie ten temat, na pewno bardzo ważny, to mianowicie ta słynna homilia, o której już wspomniałem, wygłoszona przez Jana Pawła II w Olsztynie 20 lat temu. To było 6 czerwca, 20 lat temu. I zatytułował Jan Paweł II tę homilię w taki sposób: Wielka praca nad mową. To był taki bardzo serdeczny apel skierowany do rodaków, żeby zwrócili uwagę na słowo, na mowę ojczystą. I dzisiaj, kiedy już wiemy, kiedy nastąpi beatyfikacja Jana Pawła II, jest to doskonała okazja, żeby zastanowić się nad duchowym testamentem Jana Pawła II. Na pewno w tych postulatach, które wypowiedział na temat słowa i mowy ojczystej, też jest jakaś jedna warstwa chociażby tego duchowego testamentu. I refleksja na ten temat byłaby też z pewnością jakąś odpowiedzią na ten postulat, czy na to wyzwanie, jakim jest ten testament skierowany pod adresem pewnie całego Kościoła, ale w sposób szczególny skierowany do nas Polaków, rodaków, bo przecież tę homilię wygłaszał z myślą o nas.
Ksiądz biskup jest członkiem Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Czy właśnie w związku z beatyfikacją Jana Pawła II i tą bardzo ważną homilią, którą wygłosił dokładnie 20 lat temu, czy ksiądz biskup uważa, że ta dbałość o słowo to jest jedno z najważniejszych zadań, jakie przed nami staje w związku z tą beatyfikacją, w związku z podjęciem testamentu Jana Pawła II?
Jest na pewno bardzo ważnym zadaniem, na pewno taką pierwszą jaskółką, która pozwoliła nam zastanowić się trochę dłużej i głębiej nad słowem, to był ten znany list, który rok temu został opublikowany, odczytany, list episkopatu na temat słowa. Ja o tym liście, do tego listu nawiążę jeszcze podczas tego naszego spotkania radiowego, ale już w wtedy biskupi byli przekonani, że trzeba coś zrobić w kierunku słowa, żeby ono było piękniejsze, żeby było prawdziwe i żeby stanowiło jakiś osobisty wkład każdego Polaka właśnie w tę kulturę, rodzimą wszak. Słowo jest niezwykle ważnym składnikiem tej kultury.
Ale przez ten rok, księże biskupie, od wydania tego listu, no wydaje się, że nie polepszyło się.
Nie polepszyło się i dlatego dobrze się dzieje, że my wracamy do tego tematu. Na pewno był to list dyskutowany, wiem, w różnych kręgach, także i polonistów, i językoznawców, był przyjęty z zadowoleniem, nawet z aplauzem w niektórych kręgach, ale to też był sygnał dla nas wszystkich, żebyśmy wracali do tego tematu. Ja pozwolę sobie, jeżeli ojciec redaktor przyzwoli, pozwolę sobie przypomnieć najważniejsze myśli, jakie zawarł Jan Paweł II właśnie w tym słynnym przemówieniu. No, czego oczekuje i co postuluje Jan Paweł II właśnie w tym przemówieniu? Oczywiście w największym skrócie pozwolę sobie tylko te niektóre bardzo istotne postulaty i myśli wypowiedzieć i dosłownie ze względu na szacunek do Jana Pawła II będę je cytował. Otóż mówi Jan Paweł II, że nasze słowo powinno być wolne, to znaczy niespętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, a może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych, dla tych, którzy różnią się od nas. Dalej mówi, że słowo powinno być używane po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się tą prawdą. Słowo nie może zawierać podstępu wobec drugiego człowieka, nie może też traktować tego człowieka jako narzędzia. Słowo powinno służyć odkłamaniu naszego życia i powinno być nośnikiem cnoty prawdomówności. To jest o tyle ważne, ale jednocześnie bardzo trudne, bo my wiemy, że za pośrednictwem słowa ludzie się okłamują. Ale papież idzie dalej i powiada, że ono ma być nośnikiem odkłamania i nośnikiem prawdomówności. Dalej powinna ciążyć na nas szczególna odpowiedzialność za wypowiadane słowa, bo one mogą mieć moc świadectwa. Może nie każdy i w każdym momencie swojego życia zdaje sobie sprawę, że wypowiadając pewne słowa jest świadkiem. Ale idąc po tej myśli Jana Pawła II możemy powiedzieć, że ktoś inny wypowiadając słowa może dawać antyświadectwo. Bo słowa są też nośnikiem antyświadectwa, a tego antyświadectwa dzisiaj mamy coraz więcej. I mówi Jan Paweł II, dlatego dzisiaj czeka nas wielka praca nad mową, jaką się posługujemy. Ogromna praca, tak konkluduje w tym przemówieniu. Jak widać, Jan Paweł II podnosi nam bardzo wysoką poprzeczkę zadań. W tej części proponowałbym, żebyśmy podzielili się myślami, spostrzeżeniami, odpowiadając na pytanie, co w nas najbardziej niepokoi w codziennym języku Polaków. Już na początku mówił o tym ojciec redaktor, ale gdyby były głosy naszych widzów na ten temat, to z pewnością moglibyśmy się przekonać, jak to jest w terenie, co najbardziej niepokoi, a może no są takie środowiska, w których nic nie niepokoi. Może wydaje się Polakom, że jest wszystko w porządku z mową ojczystą, z językiem codziennym, że tam nie ma potrzeby dokonywania żadnej korekty, żadnej zmiany na lepsze.
W to akurat nie wierzę. A więc zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów. 56 kierunkowy do Torunia, 657-0011 to numer dla naszych telewidzów i słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 Polski Południowej oraz 657-0013 i 14 dla słuchaczy z zagranicy. Przypomnę, w naszym studiu ksiądz biskup dr Adam Lepa, członek Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Nawiązując do tej wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówi o tym, że czeka nas ogromna praca, księże biskupie,
nad mową,
to jest praca, wydaje się, u podstaw, tylko jak sprawić...
I wejdę w słowo, to na pewno nie jest praca jednego pokolenia,
no właśnie.
Choć jestem z natury optymistą.
Ale jak sprawić, że ten świat medialny, w którym młode pokolenie zwłaszcza no, czuje się jak ryba w wodzie, żeby nie zawłaszczył języka dzieci, młodzieży, no i w końcu też ludzi starszych, bo wystarczy pójść na ulicę, no i to też słyszymy, że ludzie właściwie myślą, to co ksiądz biskup powiedział, obrazami, tak? Te obrazy próbują jakoś niezgrabnie malować w wypowiedziach, porozumiewając się z drugimi ludźmi. To słowo często nie łączy, ale dzieli.
Tak. I
od czego zacząć tę pracę?
Prymitywizuje człowieka niestety, bo od tego, jakie jest słowo, uzależniony jest nie tylko język, ale również sposób myślenia tego człowieka. O tym jeszcze będziemy mówić w tej części radiowej. A więc chociażby ze względu na to należałoby zwracać uwagę na to, jak mówimy, co mówimy, w jaki sposób wyrażamy nasze myśli. To jest sprawa niebagatelna i tego nie wolno lekceważyć. Tu oczywiście trzeba liczyć też na językoznawców, a zwłaszcza na polonistów, na nauczycieli, także i na wychowawczynie w przedszkolach. Bo my wiemy, że te pierwsze lata do 7-8 roku życia, one są bardzo ważne pod każdym względem, także gdy chodzi o rodzenie się pięknego, czy kształtowanie się pięknego języka, prawdziwego języka, delikatnego języka, szlachetnego języka, kulturalnego języka. Można powiedzieć, jakie środowisko, taki język. I tu, jeżeli nas słuchają rodzice, bardzo byśmy apelowali na to, żeby zwracali uwagę na język swojego dziecka.
To pierwsza porada, którą już od razu na wstępie możemy podpowiedzieć. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Krakowa. Przepraszam, ale jestem troszeczkę zagrypiona. Otóż ksiądz biskup postawił kwestię, co nas niepokoi. Mnie osobiście szalenie niepokoi zubożenie naszego języka, którym się posługujemy, tak powiedziałabym, na co dzień. Niepokoi mnie bardzo cała masa zaśmiecających naszą ojczystą mowę słów angielskich. Bardzo dużo wtrętów, a poza tym takie skracanie słów. Myśl rzucona, bardzo ubogo sformułowana w kilku słowach. Bardzo mnie to niepokoi, bo ja poza tym bardzo mnie ubolewam nad tym, że pewne nasze słowa, a budujące przecież pojęcia, w ogóle znikają z naszej codziennej polszczyzny. Ojczyzna, patriotyzm. Tego się w ogóle nie używa, tego się nie słyszy w tych mediach państwowych, publicznych, nazwijmy to. To bardzo rzadko pada. Niepokoi mnie właśnie te wszystkie kasy, puby zaśmiecone. Ja mieszkam w Krakowie i ja patrząc na szyldy, na reklamy informujące, co tu się mieści, jaka tam, prawda, instytucja czy jakiś handelek, to ja jestem przerażona. Ja po prostu nie wiem, gdzie ja jestem. To jest dla mnie niepokojące, bo ja również jeżdżę autobusem, którym się przemieszczają studenci Politechniki z akademików swoich do uczelni i ja słyszę ich bardzo ubogą i bardzo prymitywną mowę, a niejednokrotnie wynika z tego, że z ich rozmów, że są to już ludzie trzeciego, czwartego roku i zastanawiam się, jakiż to będzie inteligent. Jak on będzie się porozumiewał ze społeczeństwem. Skoro tak uboga jest jego mowa już teraz, w tej chwili. Bóg zapłaci.
Dziękujemy Pani Anno.
Masia, te skróty, one może bawią trochę młodzież. Trochę wynikają zapewne z tego przyspieszonego tempa, ale niektóre są zabawne i są rzeczywiście ostatecznie z takim zaśmieceniem tego języka. No weźmy chociażby takie skróty jak nara, spoko albo szczęśbo. Nie ma szczęść Boże, tylko szczęść, bo to może wydaje się ciekawe dla młodzieży, ale jeżeli tutaj nie będzie jakiejś kontroli, jeżeli zwłaszcza samokontroli, to rzeczywiście ten nasz język będzie coraz bardziej ubogi.
No to jest takie trochę SMS-owe, prawda? Kiedy tak. Ze względu na ilość znaków i opłatę, gdzieś jakby te środki wymusiły pewne skróty, no a dzisiaj po prostu one weszły tak zwyczajnie
do języka codziennego.
Do języka codziennego. Tak. Więc o tych skrótach pani mówiła, ale także o zapożyczeniach obcojęzycznych, wielu wyrazach, które wchodzą do języka polskiego i które no jakby mają swoje odpowiedniki w języku polskim, ale je spychają.
No pewnie dlatego, że taki napis przyciąga klientelę. Przecież można by po polsku podać nazwę sklepu, czy magazynu, czy towaru, który jest sprzedawany.
Musi być ale shop.
Po angielsku właśnie, albo shop, albo jeszcze jakieś uszczegółowienie, co tam można dostać. To na pewno bardziej fascynuje, czy ma fascynować tego przyszłego klienta.
Cóż,
ale dobrze, że to jest odnotowane. Jesteśmy pani Annie bardzo wdzięczni. Im więcej będzie głosów tego typu, tym może się coś zmieni. Miejmy nadzieję.
Cóż fascynującego w tym, że gdzieś jest napis w obcym języku po prostu. Ale jeszcze może, księże biskupie, zanim odbierzemy kolejny telefon, bardzo ważne stwierdzenie też pani Anny. Wyrugowywane są gdzieś na margines naszego języka pojęcia przecież niosące z sobą określony i ładunek emocjonalny, ojczyzna i patriotyzm.
Tak, zwłaszcza w niektórych mediach. Myśmy dzisiaj podczas tej naszej konferencji sobie uzmysłowili, że również do tych słów należy autorytet. Dzisiaj lepiej powiedzieć, to jest ktoś.
To jest ekspert.
Ekspert. Albo powiedzieć, że to jest człowiek instytucja. A unika się właśnie słowa autorytet, tak jakby ono zeszło zupełnie na plan dalszy i przypominało te dawne dzieje, gdzie autorytet był nie tylko stawiany na pierwszym miejscu, był przedmiotem podziwu, ale o tym autorytecie się mówiło. Albo też może są ludzie, którzy nie śmią mówić o tym autorytecie, że to jest coś tak wielkiego, tak bardzo przekraczającego możliwości człowieka, że lepiej powiedzieć to w jakiś inny sposób.
Ale to jest chyba też tak, że autorytet jest nośnikiem tych wartości uniwersalnych i jakby niezmiennych. Natomiast zastępowanie słowa autorytet słowem ekspert to jest właśnie ta subiektywizacja, która ten ekspert tak mówi, ten ekspert siak mówi, prawda? Każdy mówi inaczej i dyktatura opinii w ten sposób powstaje. Tak. Autorytet bazuje, wydaje mi się, na czymś takim, no co jest pewne, co jest stałe, co jest niezmienne, obiektywne.
Tak, to, że po prostu za mało się mówi o autorytecie, to jest pewnie jedna z przyczyn, że to jest na marginesie naszych słów, ale wracając właśnie do tych słów bardzo ważnych, patriotyzm i ojczyzna.
I naród jeszcze.
To rzeczywiście trzeba walczyć o te słowa, to znaczy, żeby one wróciły na swoje miejsce, żeby były słowami podstawowymi, więcej powiem, świętymi. Dla wielu pokoleń naszych rodaków to były święte słowa. Trzeba je zrehabilitować, to znaczy, żeby one znalazły pełne obywatelstwo w naszym codziennym języku. Także, a może nawet przede wszystkim w języku mediów.
No i były to słowa, za którymi kryła się ta rzeczywistość, a za tę rzeczywistość, za ojczyznę, za naród. Przecież rodacy oddawali życie i ta ziemia, po której chodzimy, krwią jest
przesiąknięta. A więc wartości najświętsze.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Mówi Małgorzata z Warszawy. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałam zwrócić tutaj akurat uwagę na powiedzmy sobie osobę, która zaważyła w znacznym stopniu na filozofii słowa, rozumu. Twierdząc, że dusza ludzka jest częścią kosmosu i może posiadać wiele wiedzy bezpośrednio z samego kosmosu. I on to nazwał logosem, a słowo również logosem. Z tym, że dla niego logos, słowo, było poparte rozumieniem, w sensie rozumu, przez rozum. I w tej chwili to, co się widzi, to, na co zwróciła uwagę moja poprzedniczka, to jest rozejście się rozumienia, rozumu z logosem. Są to dramatyczne rozejścia się. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz jeszcze taką z dawnych czasów. To znaczy, że to takie uproszczenie spraw do słowa zawdzięczamy Filonowi z Aleksandrii. I w pewnym sensie ten logos jako ta część rozumowa, duchowo-rozumowa, każdemu słowu i każdej myśli nadawana, rozpłynęła się w nieoznaczoności. Ja tak miałam wielkie szczęście, że byłam wychowana przez matkę, która była matematykiem, a matematyka była na wydziale filozoficznym, oprócz tego była psychologiem. I właśnie bardzo zadbała o to, żeby słowa, które wypowiadam od małego dziecka, odpowiadały rozumieniu tego, co mówię. W tej chwili sytuacja jest tragiczna. Przykłady, które dała moja poprzedniczka, są przykładami drażniącymi, ale przykładami, które mogą przejść modę i wrócić do jakiegoś innego ujęcia. Ale to, co ja teraz powiem, to jest dla mnie rujnujące. Otóż istnieje język naukowy, zawodowy, który ma cały szereg pojęć ukształtowanych często przez stulecia. A w każdym bądź razie na pewno przez ostatnie 200 lat. I teraz bierze się słownik języka polskiego, wydany przez PWN, i znajduje się pod hasłem minerał, na przykład, co jest minerał? Cynk. Cynk. Co wobec tego, co jest pierwiastkiem? Jakie zaburzenia we łbach dzieci się powoduje? Jakie zaburzenia w niesprawnych umysłach pracowników nauki się powoduje? Zadałam sobie pytanie, co jest tego przyczyną? To, że mamy bardzo niedokształcone społeczeństwo, to jest wynik gwałtownej rewolucji, która nastąpiła, i to sobie trzeba wyraźnie powiedzieć, zwalczono analfabetyzm i ci półanalfabeci poszli i zajęli bardzo często wysokie miejsca w nauce, bo byli zdolni, pamięciowo chwycili wiele rzeczy i to im wcale nie przeszkadzało na przykład podawać propozycje zakopywania trucizn z różnych krajów Europy, które się chciały ich pozbyć, na przykład na wspaniałej Szwajcarii Kaszubskiej. Ale wracam do tego mojego przykładu z minerałami, pierwiastkami. Jaki chaos w głębie się dzieciom tworzy? Co to jest minerał? W aptekach mamy napisane minerały i witaminy. Jakie minerały? Jakie minerały ma do dyspozycji apteka? Oprócz soli czy chlorku potasu, to tam raczej występują jako oddzielny z złoża, to minerałów tam nie ma. Są pierwiastki. Pierwiastki używane do życia człowieka, życia zwierzęcia, życia roślin.
Pani Małgorzato, jeżeli mógłbym prosić o dochodzenie do konkluzji, dobrze?
Konkluzja jest właśnie taka, że trzeba przywrócić wykształconych, porządnie wykształconych nauczycieli logiki, propedeutyki, filozofii do szkoły. Jeżeli się tego nie zrobi, to walki o język polski można sobie odłożyć i dalej się tym nie zajmować. Bo tylko będzie szerzyło zdenerwowanie, pogardę do ludzi, którzy nie rozumieją tego, co mówią, bo nie rozumieją. Nie rozumieją, ale jak mają rozumieć, jeżeli nie mają przyzwoitej propadełki filozofii? Jeżeli nie mają logiki w szkole przyzwoicie postawionej. A tak jest.
Bardzo dziękuję pani Małgorzato, księże biskupie.
No ja dziękuję za to przejęcie, z którym pani wypowiedziała swoje postulaty, ale także i swoje tezy. Oczywiście podpisujemy się pod tym. Natomiast ponieważ pani dotknęła w swojej wypowiedzi słowa logos, to chciałbym powiedzieć, że dzisiaj mówi się o logosferze. A logosfera to jest środowisko słowa. I można by przy tej okazji zapelować, gdzie można, budujmy środowisko słowa. Środowisko słowa się tym odznacza, że tam jest prymat słowa. Prymat nad obrazem, nad dźwiękiem. I tam jest też ta dialogiczność, która należy do istoty tej logosfery. I wreszcie charakter środowiskowy, który jest bardzo skuteczny i oddziałuje na człowieka. No niestety... Niestety ciągle za mało się mówi o tej logosferze, natomiast tylko zechcieliby sobie odnotować to, że byłaby to nasza jakaś przyszłość i przede wszystkim postulat, żeby na miarę swoich możliwości przynajmniej w rodzinach tworzyć logosferę, powtórzę, środowisko słowa, środowisko, w którym słowo jest czymś najważniejszym.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, witam księdza biskupa, witam ojca prowadzącego i dziękuję serdecznie za ten temat. I tak słuchając z uwagą, chciałam przede wszystkim, przepraszam, że zacząłem z księdza biskupa, ale tak pięknie zawsze podziwiam piękno polskiego języka, którym ksiądz biskup nas obdarza, bo mało jest rzeczywiście już teraz takich ludzi, którzy mówią w taki piękny sposób i jasny. No właśnie pomyślałam, księże biskupie, przy tej okazji, że jak Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, to powiedział, niech się stanie jasność. I właśnie to było pierwsze, co powiedział, a powinny być ten język jasny. Ale ja nie o tym chciałam. Bo ksiądz powiedział o tym, że ta kultura słowa musi w domu powstawać. Przypomina mi się i widzę oczyma wyobraźni i duszy, że jak w dawnych czasach, przed wojną pierwszą prawdopodobnie i przed drugą może w czasie, wieczorami ludzie siadywali, nie mając telewizora, przy książce, czy przy panu Tadeuszu, czy przy jakiejś innej, i dzieci były, i dziaduś, i wszyscy słuchali. Śpiewali też pieśni patriotyczne, to też jest słowo. A właśnie z tego może powstać jedynie z takiego klimatu, którego teraz nie ma. Z racji pośpiechu oczywiście i z racji tego, że ludzie porozumiewają się właśnie... ja wiem, że komputery są bardzo dobre, ale to ogranicza też taki... ogranicza to możliwość posługiwania się pięknym słowem. Zresztą nie ma z czego czerpać tych wzorców, bo nawet ksiądz biskup powołał się na tych polonistów. Poloniści, w tej chwili miałam kontakt z polonistami, pracując w bibliotece pedagogicznej. Oni, nawet doktoranci w tej chwili, mówią językiem szalenie jakimś takim hermetycznym, niezrozumiałym. Przy tym mówią to słowo prawda ciągle, albo tak, bo to jest z angielskiego prawdopodobnie. To mnie szalenie razi. A poza tym poloniści nie mają, jak się okazuje, analizy tekstów literackich w ogóle. Zakończono ten etap. I właśnie w czasie tego, jak się analizowało wiersze i właśnie tak jak się mówiło w domu o jakiejś książce, to wtedy się kształtuje myślenie i piękno języka również. Ja na przykład bardzo lubię rozmowy, ojcze biskupie, i oczywiście o rzeczach staram się istotnych, ale nie mam za dużo możliwości, bo na przykład koleżanka pewna mówi, jaka ty jesteś gadatliwa. Teraz właśnie są takie czasy, że ludzie siedzą w tych komputerach, siedzą w czymś tam i nie ma tego kontaktu słownego. A ja ja szalenie lubię kontakt słowny. Oczywiście, jak słucham na przykład księdza biskupa, niby nie rozmawiam z księdzem biskupem, ale ksiądz w taki sposób mówi, że tak jakbym uczestniczyła w tej rozmowie. I właśnie nie wiem, czy to może powrócić, ponieważ ta technologia, oczywiście skrytykują mnie i ksiądz prowadzący, ksiądz biskup, że ta technologia musi być nowa. Ale ta technologia również za to się płaci. Właśnie tym i za ten pośpiech w życiu codziennym i za to, że mało się czyta. Że właśnie płaci się za to tym, że coraz mniej jest tych rozmów i w związku z tym nie kształtuje się ani myślenia, ani piękna wypowiedzi. A już na koniec, przepraszam, że tak długo, ale też bardzo przejęta jestem tym tematem. Mam kontakt z dwoma dziewczynkami takimi małymi, 6-9 lat. I proszę sobie dać, że czasami jak przyjdę do nich, to oglądamy jakiś film. I wtedy się wszystkie stajemy takie zamulone. Jak tylko przerywamy ten film i zaczynamy rozmowy, one zaczynają tańczyć. Ja je pytam, co było w przedszkolu, w szkole. Zaczyna być, to słowo zaczyna właśnie, jakby nie puste słowo, tylko słowo uczestniczy w jakimś kształtowaniu już wyobraźni. No po prostu to jest bezcenne, a jednocześnie tak w tej chwili redukowane, że właśnie ja ciągle narażam się do opinii gadatliwej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję księdzu biskupowi za piękno tego języka, który no zupełnie brzmi to jak melodia piękna. No i za temat z Bogiem. I może będzie tak, że znowu wrócą te książki, te pieśni patriotyczne w domach. No może to tak będzie. Trzeba w to wierzyć. Trzeba być może optymistą. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pani Mario. Z Panem Bogiem. Przede wszystkim należy zabrać się za to czytanie i za wspólne śpiewanie. Na przykład kolędowanie, prawda?
Też.
Teraz wprawdzie już okres Bożego Narodzenia minął, ale w tradycji naszej przecież do 2 lutego śpiewamy kolędy. Pytanie jest takie, w jak wielu polskich domach siada się dzisiaj przy stole i śiewa kolędy? Czy może prościej puścić po prostu gdzieś tam z płyty jakieś utwory, żeby wytworzyć tak zwany klimat, o ile lepiej jest wspólnie zaśpiewać, tak jak potrafimy, nawet z pewnymi
nawet
fałszami.
Nawet jedną zwrotkę i z refrenem. Rzeczywiście to jest ważne w spotkaniach naszych, żeby tamto słowo było mówione albo śpiewane, ale pani Maria z Warszawy dotknęła dwóch spraw, które dla mnie wydają się bardzo ważne i naczelne w naszych rozważaniach, w tym poszukiwaniu pytania i odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby było lepiej, żeby jednak to słowo znajdowało zawsze właściwe miejsce. Pierwsza sprawa to czytanie. I tutaj też bylibyśmy zaapelowali i to w sposób bardzo uroczysty i taki zobowiązujący do rodziców, żeby więcej czytali. Ja miałem taką okazję, że spotykałem się z osobami, które mówiły mi o tym, jak głęboko zapadały im w pamięć i w wyobraźnię bajki opowiadane przez mamę albo tatę, zwłaszcza przez mamę, lub bajki czytane. I potem mi mówiły już jako dorosłe te osoby, zwłaszcza nauczyciele, że tak bardzo były głęboko poruszone pod wpływem tych opowiadanych czy czytanych bajek, ale bezpośrednio odczytywanych przez kogoś bardzo bliskiego, że odwracały się tyłem do bajek tych sfilmowanych w telewizji. One nie oddziaływały na wyobraźnię tak dalece, jak właśnie wtedy, kiedy wsłuchiwały się w bajki opowiadane przez mamę. Tu jeszcze jest jedna ważna sprawa, mianowicie czytanie na głos. My sobie nawet nie wyobrażamy, jak to jest ważne w rozwoju umysłowym. Proszę zauważyć, w ciągu pierwszych wieków chrześcijaństwa czytano Pismo Święte na głos. Nie dlatego, żeby inni słyszeli, ale żebym ja, czytając na głos święte słowa, żebym je przyjął jak najgłębiej i mógł odpowiedzieć Panu Bogu, który mi mówi poprzez te czytane słowa.
Wiara rodzi się ze słuchania.
Tak jest. Słuchanie. Ex auditu, mówi święty Paweł. I ta druga sprawa, bardzo ważna, mianowicie tutaj jest, no niestety jest jakiś rozdziew między technologią, która staje się coraz doskonalsza, a między tym żywym słowem. I jestem przekonany, że po prostu powinniśmy, niczego nie potępiając, doprowadzić do równowagi. Ta równowaga jest zachwiana i to nas niepokoi, bo wszystko jest dobre, ale nie może być czegoś za dużo, również tej technologii, która z natury swojej niejako poprzez obraz nadmierny oddziałuje negatywnie na nasze myślenie. Zresztą tutaj trochę z pomocą nam idzie Bill Gates, najwybitniejszy obecnie programista komputerowy, który mówi, że ci, którzy rządzą obrazami, rządzą umysłami ludzi. Umysłami. Dotąd myśmy myśleli, że obrazy oddziałują tylko na naszą wyobraźnię, na nasze uczucia. On mówi, idzie dalej ten wpływ. Jest jakieś zawładnięcie, może nawet kolonizacja naszego umysłu, czy naszych umysłów pod wpływem często odbieranych, zwłaszcza konsumowanych bezmyślnie obrazów medialnych.
No właśnie, książka, którą niedawno czytałem, Homo Videns, telewizja i postmyślenie Giovanniego Sartoriego.
Przetłumaczona
na język polski właśnie o tym mówi. Nie wiem, czy ksiądz biskup orientuje się, jak teraz wygląda egzamin maturalny, zwłaszcza gdy idzie o język polski. Tam z tego, co mówią studenci, czyli dawni maturzyści, którzy przychodzą do naszej uczelni, obowiązuje tak zwany klucz. Czyli nie mogą wysilić się na myślenie, bo myślenie nie jest nagradzane. Tak wiem z ich przekazów. Sam zdawałem jeszcze starą maturę. Nagradzany jest klucz, czyli taka odpowiedź, jaka zawarta jest w kluczu przysłanym przez kuratorium, czy tam przez ministerstwo. Pytanie także o kierunek reform edukacyjnych w naszym kraju.
Tak, czy te reformy, które są w tej chwili przygotowywane, czy one będą rozwijać człowieka, jego język, jego myślenie, w ogóle jego umysłowość.
I myślę, że to też jest zadanie dla rodziców, żeby bardzo mocno upominać się o
żeby
o
zwracali
edukację.
uwagę na kierunek reform i na ewentualne skutki, które te reformy mogą spowodować.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Cię wita.
Teraz i zawsze.
Witam księdza biskupa i prowadzącego ojca, Michał z Konina. Drażni mnie ten polski język, ale ja tu przywołam takie powiedzenie. Kto mówi, ten sieje, kto słucha, zbiera, powiedział Pitagoras. I ci ludzie, którzy teraz sieją to zło, bo się słyszy na każdym kroku. Ja dokonałem takiego wyliczenia i stwierdzam to już po raz któryś, w rozmowach niedokończonych, że 57% ludzi w Polsce jest bardzo źle wykształconych. To jest prawda. Słyszałem wystąpienia posłów naszych, pana Niesiołowskiego i innych, jakiego oni używają języka. Znowu przywołam wielkiego mędrca Alberta Einsteina, który powiedział, że ważniejsze jest wyobraźnia niż wykształcenie. I to jest prawda. To jest wielka prawda, bo nie ma wyobraźni, nie uczy się w szkole dzisiaj filozofii, jak już było wspomniane, nie uczy się logiki i to jest skutek tego wszystkiego. Dla mnie przykładem wspaniałego języka jest pan profesor Jaroszyński. To jest pan, który używa wspaniałego języka. Stale słyszę w wypowiedziach panów ministrów i innych prawdę mówiąc, ale używa się tego słowa i dochodzi do rozumowania taki fakt, że chyba wszyscy kłamią, skoro używają tego sformułowania prawdę mówiąc. To jest tak dla mnie drażniące, że nie mogę już słuchać tych wszystkich wypowiedzi. Przywołam również powiedzenie takiego polityka, który powiedział, rośnie nam skala prymitywnych ludzi na tym świecie. I to chyba jest prawda. To jest wszystko wina szkoły. Szkolnictwo nasze jest na bardzo niskim poziomie. Nie chcę już dłużej mówić. Serdecznie pozdrawiam szanownych panów księży. Żegnam. Życzę wszystkiego najlepszego. Do widzenia.
Również panie Michale, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy za ten głos. No tu trzeba by było jeszcze dopełnić tym hasłem światłych pedagogów, którzy wołają, wręcz krzyczą, więcej czytać, mniej oglądać. i zwracają uwagę zwłaszcza badania na konsekwencje właśnie tego nadmiernego obcowania z obrazem. Otóż z badań wynika, że 70% dorosłych, to znaczy Polaków powyżej 15 roku życia, nie rozumie w pełni tekstów, które czyta. A to dlatego, że jednak i ten język, który jest właściwie narzędziem myślenia także, nie jest wprowadzony w ruch w sposób odpowiedni. Tam jest właśnie ta wspomniana już przez nas konsumpcja obrazów i z tym zrozumieniem tekstów jest bardzo niedobrze. Zresztą należałoby się chyba spodziewać, że ludzie będą się coraz trudniej porozumiewać także, kiedy się spotkają między sobą, ponieważ ten zasób myśli, zasób słów ogranicza się coraz bardziej.
A z tym związane jest, ekscelencja, chyba także związane jest zjawisko lawiny informacyjnej, czyli jakby mnóstwo tych informacji.
Tworzy bombę informacyjną, tak, to są te zagrożenia.
A z drugiej strony przy tej lawinie informacyjnej pojawia się ta technika manipulacji, przykrywanie informacji przez kolejną informację, prawda? Że jeszcze jakby jedna nie wybrzmi, ta, która jest dla nas na przykład niewygodna, a z jakiegoś powodu przeszła przez gatekeeperów, którzy, używam teraz tej terminologii związanej z mediami, czyli takich bramkarzy, którzy strzegą, by jedne informacje wchodziły, inne nie wchodziły, albo pod określonym kątem weszły do systemu obiegu informacji, a już pojawia się następna, żeby przykryła to wrażenie, które dopiero co zostało gdzieś tam na słuchaczach wywarte, po to, żeby jakby zmienić kierunek myślenia.
No i w związku z tym przestrzega się dzisiaj audytorium, a więc odbiorców mediów, że jednak ta informacja jest bardzo wygodnym i dogodnym narzędziem w manipulowaniu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Włodzimierz Ronto. Ja do audycji chciałem tylko dwa słowa.
Prosimy, panie Włodzimierzu.
Mówimy o zaśmiecaniu polskiego języka i ja mam taki przykład, no, może nie bardzo trafny, ale mnie bardzo razi słowo używane w języku, szczególnie religijnym, kościelnym, ubogacać albo ubogacić. Przecież od wieków, ja mam już ponad 70 lat i od kiedy pamiętam, to było słowo wzbogacić, wzbogacać, wzbogacone i tak dalej. Dlaczego zaśmietamy ten polski język jakimiś nowymi słowami, nie wiadomo z czego zaczerpniętymi? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Włodzimierzu. Księże biskupie, przypominam.
No sądzę, że pewnych zjawisk nie odwrócimy. Tym bardziej, że poprzez powszechność i stałość używania tych nowotworów, że tak powiem, one nabierają także i obywatelstwa w naszym języku.
Chociaż odkąd pamiętam, no bo siłą rzeczy, jeżeli jest ten wyraz tutaj przez pana przytaczany, ubogacić, to przypomina mi się fragment Pisma Świętego, że Chrystus przyszedł, aby nas swoim ubóstwem ubogacić.
Tak
jest zapisane. Odkąd pamiętam, w tłumaczeniach, które ja Pisma Świętego czytałem, myślę, że ma to
sens,
zasadnienie.
Tak, tak. Ale ja pamiętam dawniejsze czasy, kiedy korektorzy w tekstach woleli zamienić właśnie to słowo ubogacić na jakieś inne. No to są prawa języka. Chociaż ono może tak nie brzmi agresywnie jak inne słowa, które jednak poprzez swoją podmianę czy nowy sens jednak nie są przyjmowane z życzliwością.
Ale pan mnie zainspirował. Sprawdzę, jak to zdanie brzmi w najnowszym przekładzie Pisma Świętego. Jaki wyraz tam jest. Prosimy bardzo. Halo? Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kornelia z Kato. Ja chciałam może to znaczy inne akcenty położyć na dzisiejszą dyskusję, na dzisiejsze rozmowy. O taką rzecz. Nie wiem, czy ja mam wyłączone radio, czy jest pogłos.
Pani Cornelio, trzeba mieć wyłączone radyjko, jeżeli pani nas słucha przez radio, albo przyciszony telewizor i słyszymy się w słuchawce pani telefonu.
Tak, już przyciszam pełnię. A jeszcze chyba muszę włączyć telewizor. Przepraszam. Już. Więc nie chodzi o taką, że kładzenie akcentów jest nieprawidłowe procesy. I to znaczy kładzenie na pierwszą sylabę. I to jest powszechne w telewizji i wszędzie i w radiu i w gdziekolwiek. Szatkowanie zdania na poszczególne wyrazy. Wykrzykiwanie pierwszych razów w zdaniu. Połykanie końców. Pospieszna mowa taka, i wygłaszanie tekstu z kością karabinu maszynowego, co uniemożliwia pełne zrozumienie treści. I powszechna moda na spełnienie, zwłaszcza u młodych. A następnie, jeżeli chodzi o polityków to zastępowanie argumentów w sporze politycznej epitetami. To są uwagi, które po prostu zebrałam przez cały czas, zbieram. Jestem zbulwersowana, że ta moda zachodzi w zasadzie tak, że można ją
Pani Cornelio, bardzo dziękujemy. Troszeczkę nam sygnał zanikał, ale myślę, że zrozumieliśmy to przesłanie, z którym pani dotelefonowała się do nas. Ekscelencjo?
Tak, no zwłaszcza to, co pani powiedziała o akcentach. Te akcenty dzisiaj są szkaradne. Matematyka, gramatyka,
polityka,
tak.
Wszystko tyka.
A przecież to nie jest takie trudne. Nie trzeba studiów kończyć, żeby właściwie akcentować.
Ale sami politycy nie wiedzą właściwie, czym się parają, zajmują, no bo mówią polityka zamiast polityka. No a później, kiedy taki młody człowiek w mediach usłyszy x razy ten wyraz właśnie w ten sposób akcentowany, to sam zaczyna tak mówić.
Tak, no tu znowu wracamy do domu rodzinnego. Rodzice starsi, bardziej doświadczeni, więcej przeczytali książek chociażby z tego powodu, ale także usłyszeli dobrą mowę w radio zwłaszcza, powinni korygować swoje dzieci, no i szkoła, także tutaj są te dwa środowiska bardzo ważne, ale ponieważ szukamy też i tych środków zaradczych, ja pozwolę sobie wrócić do, ale przez moment do tematu zeszłego roku, mówiliśmy o ciszy. Ja chciałbym przypomnieć, że to nie jest tylko taki slogan, po prostu tak się mówi i taka jest prawda. Słowo karmi się ciszą. Jeżeli nie ma tego pokarmu w postaci ciszy, nie ma chwil przeznaczonych, odżałowanych już, czy minut, czy może godzin w skali tygodnia, czy miesiąca, właśnie przeznaczonych na to, żeby rozmyślać nad słowem, nad jego sensem, nad dobrem czy prawdą, to nigdy to słowo nie będzie poprawnie wypowiadane.
O tym ciszę coraz trudniej, nawet na rekolekcjach kapłańskich księży biskupie.
Słowo karmi się ciszą.
Gdy mówimy o akcentowaniu, no to jeszcze przypomnijmy, że akcent w języku polskim pada na przedostatnią sylabę. Natomiast są wyrazy, gdzie pada na trzecią sylabę od końca. I to też brzmi szkaradnie, zwłaszcza w języku polityków, kiedy mówią napisaliśmy, zrobiliśmy, zamiast zrobiliśmy, napisaliśmy. Ja myślę, że należałoby na to zwracać uwagę. I nawet, proszę Państwa, kiedy oglądamy w telewizji tego rodzaju, czy słyszymy w telewizji tego rodzaju wypowiedzi, to należałoby to korygować po prostu i dzieciom mówić, na czym polega błąd i uczyć tej prawidłowej wymowy.
Tak. Poza tym jeszcze są te słowa, które może uchodzą naszej uwagi, źle akcentowane. Na przykład zauważam, często się mówi panika. Nie wiem dlaczego. panika. Albo wizyta się mówi. Wizyta. Skąd się to bierze? Może to są takie szczególiki, nad którymi niektórzy nie zastanawiają się, bo uważają, że to po prostu szkoda czasu czy uwagi. Ale jednak to też jest język polski i tego rodzaju akcenty przyczyniają się do jego piękna.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie naszego księdza biskupa doktora Adama, moralisty i ojca redaktora. Kłania się Wanda z diecezji łódzkiej. I myślę, że dziś słowo zdewaluowało się, straciło na wartości. Bo jakie serce, takie słowo. A słowo może podtrzymać na duchu, ale może też zranić, wprowadzić pokój lub zaognić spor. A przecież na słowo Pana powstał świat i człowiek. I słowa te były dobre, bo wyszły z jego kochającego serca. Tylko przez grzech człowiek zaczął właśnie słuchać bardziej ciebie niż Boga. A Chrystus chciał, byśmy byli jedno. Jednego ducha, jednego serca. Dlatego zło niszczy serce, tę jedność przez zniekształcenie słowa, sumienia, pychę i egoizm. Bo myślę, że jedność to jest siła i szansa na zachowanie ducha. Bo właśnie Duch Święty jest źródłem światła i rozumu. A w mediach właśnie brak tego ducha i rozumu. I tylko ludzie mocni Bogiem właśnie mogą stawić czoła i przeciwstawić się tej fali nienormalności w mediach, by oczyścić właśnie prasę, radio, telewizję i rodzinę. Przez prawdę miłości, jedność jest to miłość, a miłość to Chrystus. Bo właśnie wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę księdzu biskupowi zdrowia, szczęść Boże.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Zapłać. No, z tym sercem dotknęła Pani bardzo ważnej kwestii. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że w księdze Syracha w trzecim rozdziale jest przepiękny opis stworzenia człowieka. Natchniony autor zatrzymuje się przy poszczególnych częściach ciała człowieka, kiedy dochodzi do serca, powiada, że Pan Bóg, kiedy stwarzał serce człowiekowi, to położył w nim swoje oko, żeby mógł widzieć wspaniałe dzieła Boże, rozumieć je i podziwiać. Także tutaj tego serca nie możemy wykluczać. Ono jest też bardzo ważne i dlatego to jest jakieś dopełnienie ze strony pani Wandy w tych naszych rozważaniach nad myśleniem, nad logiką, nad wypowiadaniem słów.
Ale też jest napisane, księże biskupie, że z obfitości serca mówią usta. Więc myślę, że to jest też zachęta dla nas do prawdziwego rachunku sumienia, również związanego z tym tematem. Bo być może się jakby ten temat, ta rzeczywistość rachunkowi sumienia często umyka, prawda, wymyka. A to jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę. Z obfitości serca mówią usta, więc jakie to serce dzisiaj jest, prawda? Czy ono nie jest zubożone? Czy niepotrzebne nam jest w tym zakresie nawrócenie? Nawrócenie to jest zawrócenie o 180 stopni w kierunku Boga.
Tak, oczywiście to jest pytanie retoryczne, bo my wiemy, że tu serce dyktuje nam bardzo wiele właściwych spraw i w tej chwili kojarzą mi się badania, które przeprowadzono kilkanaście lat temu właśnie w Łodzi wśród studentów i co się okazało, że studenci w tych badaniach żalili się i bili się w piersi, że nie potrafią wyrazić słowem współczucia w stosunku do drugiego człowieka. Czyli tutaj nie ma tego styku między sercem, bo w końcu to jest przejaw miłosierdzia, przejaw litości, przejaw współczucia i słowo, które nie wyraża tego właśnie, czy serce zbyt mało tutaj dyktuje, zbyt słabo ten sygnał od serca
Taki widoczny. Choć serce czasem podpowiada ciszę.
Też ciszę, tak. Czy też słowo nie potrafi opowiedzieć tego, co dyktuje serce.
Ale cisza wtedy jest świadomą obecnością.
I pomaga w rozumieniu tego.
Proszę Państwa, temat głęboki, temat bardzo ważny, dotykający naszej rzeczywistości. Będziemy kontynuowali w Radiu Maryja o 21.40 i naszym gościem, z tego się cieszymy, będzie ponownie ksiądz biskup dr Adam Lepa, członek Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję, ekscelencji.
Dziękuję bardzo.